Jednak wiem, komu ja uwierzył i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Czy moglibyśmy jeszcze raz zaśpiewać to, sam refren? Jednak wiem, komu ja uwierzył i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Jam swe życie mu powierzył i wiem, dokąd zajdę z nim. Jeśli powierzyłeś swoje życie Chrystusowi, to wiesz, dokąd zmierzasz. Ale też prośbą naszą dzisiaj do Boga i wyrażoną w tej pieśni jest to, abyśmy nigdy od Niego nie odstępowali. Ja wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Piękna pieśń, ale życie bywa bardzo, bardzo czasem trudne i czasem nie możemy spodziewać się tego, kiedy od Chrystusa odejdziemy. Kiedy zapomnimy o tym, komu ślubowaliśmy i być może ta pieśń już wtedy nie będzie brzmiała w naszych uszach. Bracia i siostry, w pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł zapisał takie dziwne słowa o pewnych wdowach. Dziś nasza siostra Justyna więcej do niewiast przemawiała, ale myślę, że też i do każdego z nas, a więc przyjmijmy te słowa nie tylko jako do wdów, ale też dla każdego z nas. Paweł napisał tak. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Mowa o wdowach, ale myślę, że nie tylko. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Zastanawiam się więc, jak to jest możliwe, że będąc fizycznie wciąż żywym, można już za życia umrzeć. Czy widzieliście kiedyś martwego człowieka, który wciąż chodzi po ziemi? Myślę, że to stwierdzenie jest niezwykłe, prawdziwe i nie tylko dotyczy jakichś wdów, ale może dotyczyć każdego człowieka. Dzisiaj chciałbym mówić do ludzi, którzy choć fizycznie żyją, duchowo umarli. Nie spodziewam się, że jest to grono ludzi, którzy akurat tutaj przyszli na to nabożeństwo, czy też tych, którzy z powodu ciała swego dzisiaj muszą oglądać nas na online i nie są z nami tutaj na tym nabożeństwie. Raczej dotyczy to nieobecnych, choć nie mam pewności, że to przesłanie dotrze do ich własnych uszu. Kazanie więc będzie do nieobecnych. Ktoś może zapyta, pastorze, w takim razie po co mówić do ludzi, których tutaj nie ma? To prawda, nie miałoby to żadnego sensu, gdyby nie fakt, iż wszyscy, którzy są wciąż duchowo żyjący dla Pana, na skutek dalszego, nierozważnego życia, mogą stać się duchowo umarłymi. Mam takie pytanie. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy nigdy nie doświadczyli nowozrodzenia, ale o ludziach wierzących. Czy taki człowiek może umrzeć jeszcze za swego życia? Jak to się może stać? Człowiek, który niegdyś był gorliwym wierzącym, nagle okazuje się duchowo martwym. Chodził do zboru, modlił się, nawet wykonywał jakąś duchową służbę. Teraz nie pragnie mieć społeczności z ludem Bożym. Przestał chodzić do zboru, prowadzi życie świeckiego człowieka. Niegdyś w białych szatach przy chrzcie wiary ślubował Bogu wierność i miłość do końca swoich dni. Dziś jest daleko od życia Bożego. Żyje świeckim życiem i nie przeszkadza mu to życie na świecką modłę. Nie interesuje się życiem zboru. Taki człowiek, choć daleko od Boga, jednak próbuje łudzić się, że wszystko jest w porządku, bo przecież nadal wierzy w Boga i uważa, że to całkowicie wystarczy. Kochani, żyjemy w bardzo trudnych i krytycznych czasach, nie tylko dla tego świata, ale również trudnych dla Kościoła, który wciąż jest na tym świecie i otoczony jest tymże światem. jak czasem trudno dociera to do naszej świadomości i jakbyśmy zapomnieli o tym, iż to są czasy ostateczne. Czy one są łatwe, piękne, przyjemne? Czy ludzie są skłonni do słuchania Bożego Słowa? Czy masowo pokutują? Czy masowo nawracają się i garną się do społeczności? Kochani, podstawą dzisiejszego rozważania będą słowa Jezusa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy i proszę, trzymajmy ją otwartą. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Oto Jezus gromadzi swoich uczniów na Górze Oliwnej, tuż przed swoim odejściem do Ojca, a uczniowie mówią: Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie? Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. To akurat trzeci i czwarty werset. Jeszcze potem trzykrotnie Pan Jezus Chrystus mówi o możliwości zwiedzenia. Popatrzcie, werset piąty. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu z wodą. Chciałbym, bracia i siostry, byśmy zwrócili uwagę na to słowo wielu. Dotyczy ono nie tylko zwodzicieli, że ich będzie wielu, ale również wielu będzie zwiedzionych. Nie są to tylko jacyś nieliczni, jakaś niewielka liczba ludzi, jacyś pojedynczy ludzie, ale jest ich wielu. Dalej w wersecie 11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Będzie to miało miejsce w niezwykle trudnych czasach, kiedy bezprawie się rozmnoży, a miłość wielu oziębnie. I znów Pan Jezus Chrystus mówi o działalności fałszywych proroków, a będzie ich wielu. Werset 13 Słowa Bożego powiada, iż trudno będzie niektórym wytrwać do końca, ale jest obietnica. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. O jakich czasach mówił Jezus? Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż mówił o końcu świata, o czasie, gdy nadejdzie jego koniec, koniec tego świata. Popatrzmy jeszcze na werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Mamy chyba tą świadomość, że nigdy wcześniej, jak i w obecnych czasach, Ewangelia dociera do najdalszych zakątków świata. Jeśli nawet nie wszyscy tę Ewangelię przyjmują, jednak jest ona słyszalna dla każdego ucha i jest głoszona na świadectwo. Będą tacy, którzy przyjmą Ewangelię, ale też wielu ją odrzuci. Jednak ta głoszona Ewangelia będzie świadectwem dla każdego człowieka i nikt nie będzie mógł powiedzieć: nigdy jej nie słyszałem. Nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć tego: nigdy nie słyszałem Ewangelii, choćby dlatego, że jesteśmy dzisiaj na nabożeństwie. Nikt z nas nie będzie się mógł usprawiedliwić przed Bogiem: Panie, nikt mi o tym nie powiedział, co ja mam zrobić. Gdy patrzymy na ostrzeżenie Pana Jezusa Chrystusa, pojawiające się szczególnie w zapowiedzi, które mają przyjść i poprzedzić Jego powtórne przyjście, to są znaki na ziemi i na niebie, to nie mamy dzisiaj żadnych wątpliwości, iż te ostrzeżenia dotyczą wszystkich ludzi w obecnym wieku, żyjących pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Żaden człowiek nie będzie pozbawiony możliwości przyjęcia Ewangelii, która może zbawić. I każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję, by ją przyjąć lub by ją odrzucić. Miliony ludzi dzisiaj stoją przed taką decyzją, od której zależy życie wieczne lub wieczna śmierć. Ludzie, którzy czytają Biblię, wiedzą, że przeciwnik Boży, szatan, zrobi wszystko, co w jego mocy, by zwodzić narody, by odwrócić człowieka od prawdy Bożego Słowa. On jest przecież zwodzicielem, który od samego początku zwodzi ludzi, a teraz wie, że czasu ma niewiele, dlatego z ciekłością i z podstępem będzie dokonywał dzieła zniszczenia człowieka. W Księdze Objawienia czytamy takie piękne słowa o tym właśnie smoku, o tym diable, który został zrzucony na ziemię. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który, co robi? Zwodzi cały świat. Zwodzi cały świat. Rzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Nie sam. On ma zastępy demonów swoich, które czynią jego wolę. Jak najczęściej zwodzi szatan ludzi? Jak najczęściej zwodzi szatan ludzi? Otóż w następnym rozdziale Księgi Objawienia czytamy takie słowa. Posłuchajcie. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok, a wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została wygojona, i czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Te słowa odnoszą się do drugiej osoby diabelskiej trójcy, bo taka też istnieje. Jest to antychryst, który jest fałszywym mesjaszem. Właśnie Pan Jezus, rozmawiając z uczniami, wypowiada po raz czwarty tę prawdę o zwiedzeniu. I to jest najtragiczniejsze, gdyż to zwiedzenie nie będzie dotyczyć tylko ludzi jako takich, nieodrodzonych czy też nominalnych chrześcijan i ich podobnych, ale będzie dotyczyć również i wybranych. Za sprawą szatana, gdy nastanie wielki ucisk, Słowo Boże powiada tak. Jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie, gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Oczywiście Bóg chce ochronić swoich wybranych. Bóg naprawdę troszczy się o swoich wybranych, lecz diabeł w stosunku do tych ludzi ma swój plan. Czy jesteśmy tego świadomi? Że diabeł ma plan dla każdego z nas, dla życia każdego z nas. Popatrzcie, bracia i siostry, na werset 24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto wam przypowiedziałem, mówi Jezus. A więc antychryst, który będzie działał przez fałszywych mesjaszy, fałszywych proroków, o ile można, będzie zwodził też i lud wybrany. W zasadzie o tych, którzy są jego w królestwie, on wcale nie musi walczyć. On będzie walczył o tych, którzy należą do Boga i są jego dziećmi. Apostoł Jan już w pierwszym wieku Kościoła dostrzega tą prawdę, kiedy pisze: dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to jest ostatnia godzina. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Apostoł Jan pisze o zwodzeniu Kościoła w pierwszym wieku, szczególnie przez fałszywe nauki. To najczęstsze narzędzie szatana już na samym początku istnienia Kościoła. Ale Pan Jezus mówi również o fałszywych mesjaszach i fałszywych prorokach w czasach końca, a więc w naszych czasach, którzy będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, i wybranych. Według słów Jezusa, największe zwiedzenie, jakie przyjdzie na wybranych w końcu wieków, to będzie zwiedzenie religijne. Według słów Jezusa, jeśli czytamy 24 rozdział Mateusza, największe zwiedzenie przyjdzie wtedy dla wybranych i będzie to zwiedzenie religijne. By uwiarygodnić swoje fałszywe nauki, fałszywi prorocy będą posługiwać się wielkimi, fałszywymi znakami i cudami. Czasem zachwycamy się tym, że tam słyszeliśmy, ktoś doznał uzdrowienia. Chwileczkę, to jeszcze nie wszystko. Musimy spojrzeć, gdzie jest tego źródło, gdzie i jakim autorytetem ludzie są czasem uzdrawiani. Nie trudno zauważyć, kochani, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat właśnie na naszych oczach, w naszych czasach dokonał się jakby swoisty wysyp charyzmatycznych cudotwórców i uzdrowicieli. Takich ludzi możemy niemalże spotkać pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, w różnych kulturach, religiach, poczynając od tych najbardziej prymitywnych, pogańskich, aż do tych chlubiących się przynależnością do chrześcijaństwa. I nie mówimy tu jedynie o świeckich uzdrowicielach. Takich, jeśli ktoś pamięta, takiego był taki pan Kaszpirowski, świecki człowiek. Czy inni uzdrowiciele, czy szamani, którzy odwiedzają często nasz kraj. Naszą uwagę powinniśmy skupić na tych, którzy czynią cuda w imię Boże, w imię Chrystusa. Takich ludzi znajdujemy niemalże we wszystkich denominacjach kościelnych, nie wyłączając Kościoła rzymskokatolickiego. Co więcej, wśród tej grupy osób są tacy, którzy odważnie twierdzą, że dar na przykład uzdrowienia, czy dar czynienia cudów, czy prorokowania, czy mówienia językami można posiąść, poznając pewien klucz polegający na odkryciu pewnych technik co do sposobów działania. W wielu kościołach typu charyzmatycznego wręcz uczy się ludzi, jak uzdrawiać, jak prorokować, jak mówić językami, twierdząc, że każdy może to uczynić, jeśli tylko przez wiarę jest podłączony pod moc Bożą. Organizuje się więc szkoły i szkolenia, często płatne, dla uzdrowicieli, dla proroków, kursy, jak mówić językami, które mają wynieść uczestników na duchowe wyżyny i zapewnić im nieograniczony dostęp do mocy Bożej. Mające się dokonywać cuda, uzdrowienia są reklamą. Tak, one są reklamą dla tak zwanych ewangelistów, którzy głoszą fałszywą Ewangelię. Przyjazd znanego uzdrowiciela jest magnesem przyciągającym tych wszystkich, którzy chcą naprawdę być uzdrowionymi, czy też tych, którzy są po prostu zwykłymi gapiami, obserwatorami, ciekawskich, co się będzie dziać. Najgorsze jest to, że wielu chrześcijan, nazywając siebie ewangelicznymi albo biblijnie wierzącymi, uczestniczy w takich zgromadzeniach. Pewnie pamiętamy, od kilku lat do Polski przyjeżdża najbardziej znany ugandyjski duchowny, katolicki ksiądz John Bashabora, który ponoć leczy z nowotworów, bezpłodności, a nawet wskrzesza zmarłych. Na wygłaszane przez niego rekolekcje przybywają tłumy ludzi. Na przykład na Stadionie Narodowym w Warszawie przyszło prawie 60 tysięcy ludzi. Impreza oczywiście była biletowana, bo przecież nic za darmo. W zeszłym miesiącu z kolei tysiące ludzi mieniących się ewangelicznie wierzącymi brało udział w Warszawie w spotkaniach z jednym z najbardziej fałszywych proroków obecnego czasu, niejakim Benechinem. To ten, który na spotkaniach ze sceny macha marynarką, a setki na widowni ludzi pozostaje powalonych jakoby mocą Bożą. Dodam tylko, że wstęp na to nabożeństwo również kosztował 300 zł. Na swoim profilu facebookowym zamieściłem wywiad z jego bratankiem, warto go odsłuchać, który demaskuje tak zwaną służbę obrzydliwie bogatego sługi Bożego. W latach 90. ubiegłego stulecia przez niemalże cały świat rozlała się fala duchowego przebudzenia zwanego Toronto Blessing. Nazwa pochodzi od charyzmatycznego kościoła w Toronto, gdzie rozpoczęły się dziwne manifestacje, jak padanie albo zabijanie w duchu, święty śmiech, złoty i srebrny pył, stan upojenia Duchem Świętym, przekazywanie namaszczenia poprzez dmuchanie, uderzanie ręką czy nogą, wydawanie zwierzęcych głosów. To wszystko możemy zauważyć w dobie internetu i możemy do tych rzeczy wracać. Niestety te demoniczne praktyki zostały zaakceptowane przez większość charyzmatycznych wspólnot, również i w Polsce. Te praktyki również z pewnym jakby opóźnieniem trafiły do kościoła rzymskokatolickiego i są tam dziś obecne. To, co działo się u protestantów 20-30 lat temu, to też i do tej pory dzieje się w kościele rzymskokatolickim. Nadprzyrodzone znaki i cuda zawsze przyciągały uwagę ludzi spragnionych, jak mówią, czegoś więcej, czegoś więcej. internecie aż roi się od tego rodzaju fałszywych, a my dopowiemy demonicznych ludzi. Nazywają się czasem pastorami, tak? Popatrzcie, bracia i siostry, chociażby na takich ludzi jak Artur Ceroński z Kościoła Mocy. Słyszeliście o takim? Kto oglądał Ceroińskiego? No, ktoś oglądał, tak? Popatrzcie albo na Tomasza Drogożałę z Kościoła Dotyk Nieba. Jeszcze gorszym. To wstyd, że ci ludzie nazywają się ewangelicznie wierzącymi. Hańbą bowiem Bożą Ewangelię. Najdziwniejsze jest to, że znajdują się ludzie, którzy są zachwyceni działalnością takich cudzych proroków. Przyjeżdżają na te spotkania z całej Polski. Podobnie jak miliony nominalnych chrześcijan przyjeżdża dziś do świętych miejsc, takich jak Częstochowa, Piekary Śląskie, Giedrzwałd, Lichen, czy nawet rozsianych po Europie, jak Lourdes, Fatima, Loreto, Medjugorje i tym podobne. Akurat te miejsca są związane z kultem Marii, Matki Jezusa. Czci się ją jak Boga, a nawet jeszcze bardziej. I aż trudno sobie wyobrazić, gdyby to były miejsca, gdzie rzekomo objawia się Chrystus. Wspomniany Benny Hinn, prowadząc kampanię ewangelizacyjną w Afryce, zapowiedział, że na jego spotkaniach fizycznie pojawi się Chrystus. Słyszycie? Nie duchowo. Fizycznie pojawi się Chrystus. Co na to Boże Słowo? Popatrzmy na wersety 23 i 26 czytanego dziś fragmentu Ewangelii Mateusza. Pan Jezus Chrystus mówi tak. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto jest tu Chrystus, albo tam, nie wierzcie. A dalej, gdyby wam to powiedzieli, oto tu jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto teraz jest w kryjówce, nie wierzcie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 4 napisał tak. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To jest straszne, naprawdę straszne. Nie widzicie, że to jest straszne? Odstąpią niektórzy od wiary i będą słuchać duchów zwodniczych, nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To właśnie dzieje się na naszych oczach. Niektórzy odstępują od wiary, przystępują do duchów zwodniczych i słuchają nauk szatańskich. Są zwiedzeni obłudą kłamców i będą za takimi i idą za takimi przywódcami duchowymi. Już w czasach apostolskich apostoł Paweł, martwiąc się o zbór w Tesalonice, już ich ostrzegał, już napisał takie słowa. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, chodzi o Tymoteusza, aby dowiedzieć się o wierze waszej, czy aby szatan nie zwiódł was, czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. I tak jak dziś powiedzieliśmy, szatan będzie zwodził wybranych przez fałszywych proroków, przez rzekome cuda i znaki, przez fałszywe nauki, które coraz mocniej i szeroko zdominowały i zadomowiły się współczesnym kościelem. A więc będą i są to zwiedzenia na tle religijnym. Jednak nie możemy sądzić, że diabeł, który przebiera postać anioła światłości, ma w swoim arsenale zwiedzeń jedynie taką metodę, o której tutaj wcześniej mówiliśmy. Apostoł Piotr na przykład napisał, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół was jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonął. On ma bardzo bogatą ofertę, na którą niestety wiele ludzi wierzących świadomie bądź nieświadomie przystaje. Chciałbym, abyśmy przypatrzyli się jego zamysłom, zamysłom szatana. Może nie zdążymy o wszystkich szeroko powiedzieć, ale przynajmniej zwróciły na niektóre z nich naszą uwagę. Na plan pierwszy wysuwa się problem lekceważenia czy wręcz przekręcania Bożego Słowa. Lekceważenie bądź przekręcanie Słowa Bożego. Popatrzmy na to, co napisał Piotr o listach Pawła. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która jest mu dana, pisał do was, Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcając ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Tak, istnieje realne zagrożenie, gdyż wcześniej już apostoł Piotr napisał takie słowo. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Ciekawe słowo, prawda? Zmyślone opowieści. Ludzie to lubią słuchać. Lubimy słuchać bajek zamiast Bożego Słowa. Lubimy słuchać jakieś fantastyczne opowieści, a szczególnie kiedy są wypowiadane przez ludzi, którzy chcą się chlubić, jaką mocą to czynią. Pamiętam takie spotkanie we Wrocławiu, w jednym z kościołów, kiedy przyjechał taki uzdrowiciel z Anglii. Wiecie, przez chyba półtorej godziny mówił, jakie on osiągnięcia ma. Kiedy idzie do szpitala, modli się nad ludźmi, którzy gdzieś tu mają jakieś w rękach szyny, to te szyny znikają. Że powiedzmy, że serce on wyciąga, nowe wkłada. Słuchałem tego człowieka i myślę, człowieku, opamiętaj się. Co ty takiego mówisz? I ci ludzie mają to wierzyć? A niektórzy wierzyli. To są zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Dlatego też Paweł do Tytusa napisał tak. Dla tej przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Jakże udało się szatanowi wprowadzić do kościoła wiele błędnych i zwodniczych nauk. Nie wspominam tutaj o błędnych i fałszywych naukach Kościoła rzymskokatolickiego, bo musielibyśmy spędzić tutaj wiele dni na ich omawianie. Ale chcę zwrócić uwagę na chociażby niektóre, jakie rozlewają się po kościołach ewangelicznych dzisiaj. Dotyczą one zbawienia, kwestionowane one jest, chrztu niemowląt, tak? Niektórzy ewangeliczni chrześcijanie zaczęli chrzcić w naszym wieku dzieci, niemowlęta. Czy to nie wstyd? Że ewangeliczni chrześcijanie, którzy znają Pismo Święte, dopuszczają się takich praktyk? Albo taka nauka, raz zbawiony, na wieki zbawiony, ale no, co chcesz, powiedz, jeśli tam kiedyś podniosłeś rękę i powiedziałeś, ja chcę iść za Tobą, Boże, to już jesteś zbawiony na wieki wieków i nikt Twojego zbawienia nie odbierze. Bo przecież jest łaska Boża, gdzie mówi się jedynie o łasce, a nie mówi się o potępieniu ludzi, którzy grzeszą. Więc żyj jak chcesz, Bóg cię kocha, nie potępi, bo On jest miłością. To dobra Ewangelia? Dobra dla ucha, ale nie dla nas. Coraz więcej ludzi ewangelicznie wierzących chce usprawiedliwić grzechy homoseksualistów, twierdząc, że Bóg takich stworzył i że miłość to miłość, niekoniecznie musi być heteroseksualna. Nie tak dawno na Facebooku próbowałem, ale to nie ma sensu dyskutować z jednym człowiekiem, który był kiedyś ewangelicznie wierzącym, usprawiedliwiającym homoseksualizm, usprawiedliwiającym związki pomiędzy osobami tej samej płci. No bo przecież Pan takich stworzył. Taka jest nauka, tak mówi nauka i tak dalej, i tak dalej. Jakże sprytnie brzmi hasło, które często jest powtarzane. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Słyszeliście o takim haśle? Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Może to ładnie brzmi, ale nie zapominajmy o tym, że Bóg nie będzie sądził grzechu, ale będzie sądził grzesznika, czyli tego, który ten grzech popełnia. Jeśli mamy tę świadomość, że urodziliśmy się grzesznikami i dlatego przyzwalamy, by ten grzech królował w naszym życiu, to jest to najlepszy dowód, że powinniśmy narodzić się i urodzić się na nowo. Dziś również chrześcijanie są napominani do tego, by nie osądzać. To jest następne zwiedzenie. Nie wolno osądzać dziwnych rzeczy, dziwnych praktyk religijnych, jeśli są one przypisywane oczywiście działaniu Ducha Świętego, podczas gdy Biblia nakazuje rozsądzanie każdej nauki, każdego działania, czy nawet wygłoszonego proroctwa. Inna fałszywa nauka. Ewangeliczni chrześcijanie sieją wielkie zamieszanie w sprawie pastorowania i liderowania przez kobiety. Czy to może podobać się Bogu? Czy nie jest to wyraźnym przekręceniem Bożego Słowa? To na naszych oczach, bracia i siostry, w naszych czasach, po raz pierwszy w Kościele od jego istnienia, więc prawie 2000 lat, ordynuje się na urzędy pastorów, biskupów, kobiety, ale nie mamy dzisiaj czasu tego tematu zgłębiać. Apostoł Paweł podsumował to i napisał tak: oby was nikt nie zwiódł rzekomo słusznymi wywodami. Nie możemy lekceważyć Słowa Bożego i jego nakazów. Nasi prarodzice Adam z Ewą zlekceważyli polecenie Boże. I problem nie leżał w zjedzeniu owocu. Problem naprawdę nie leżał w zjedzeniu owocu, ale odwróceniu się i zignorowaniu tego, co powiedział Bóg. Dlatego też apostoł Paweł napisał Koryntianom takie ostrzeżenie: zabiegałem bowiem was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Największym jednak zwiedzeniem szatana jest odciągnięcie ludzi wierzących od zboru i wprowadzenie ich ponownie do przysłowiowego Egiptu, czyli do świata. Tak jak niegdyś Izraelitom na pustyni wydawało i wydaje się tym ludziom, że w Egipcie jest łatwiejsze życie, bo przecież tam jest i cebula, i czosnek, i ogórki, a tutaj na pustyni co? Nic tak nie cieszy diabła, gdy tracimy kontakt z Bogiem i tracimy kontakt z jego zborem. Jak to możliwe, że ci, którzy niegdyś poznali Pana, a może w ogóle go nie poznali, teraz zawracają do nędznych żywiołów tego świata. Stają się, jak to mówił brat Zbyszek 2 tygodnie temu, nielojalnymi wobec Boga, wobec tego, co ślubowali. Apostoł Piotr napisał takie słowa: jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu się w nie uwikłali, dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Stan takich ludzi jest gorszy niż poprzedni. Nawet jeden z bliskich współpracowników apostoła Pawła, tak, był współpracownikiem, działał na niwie Ewangelii, niejaki Demas, Słowo Boże powiada o nim, opuścił go, opuścił Pawła, umiłowawszy świat doczesny. Jaka przyczyna najczęściej sprowadza chrześcijan na drogę powrotną do tego świata, do Egiptu? Oczywiście tych przyczyn może być wiele, ale wszystkie one mają wspólny mianownik, mianowicie grzech. Dla jednych może to być chęć do zdobywania bogactwa i Paweł wyraźnie o tym mówi. Może ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdobywanie bogactwa może prowadzić nas od odciągnięcia od Chrystusa, tak? Paweł napisał: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i sidła i liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami przeróżne cierpienia. Kiedyś słyszałem taki paradoks. Trudniej jest żyć, kiedy się jest bogatym, niż wtedy, kiedy się jest biednym. Trudniej człowiekowi żyć, kiedy ma bogactwa, niż temu, który żyje bardzo skromnie. I zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. Dla innych mogą to być pokusy tego świata. Zaangażowanie w politykę, niezdrowe hobby, uprawianie sportu. Sportu też? Ano też. Ano też. Chciałbym zwrócić na to uwagę rodzicom. a też i wszystkim innym. Kiedy sport przysłania ci Jezusem, kiedy nie pozwala ci przychodzić na nabożeństwa, bo ciągle masz jakieś mecze, ciągle musisz gdzieś wyjeżdżać, to jesteś na najlepszej drodze do tego, by odpaść od Chrystusa. Te wszystkie odciągają nas od życia Bożego, czy też jakieś rozbujałe życie towarzyskie, świeckie imprezy i tak dalej, i tak dalej. Wielkim problemem również dla wierzących, i to w różnym wieku, nie tylko młodzieżowym wieku, ale też i starszym, są namiętności, szukanie towarzystwa niewierzących i zawiązywanie z takimi świeckimi ludźmi wspólnego życia. Apostoł Paweł pisze o wdowach, ale ten fragment dotyczy panien i kawalerów i ludzi w różnym wieku i pisze, ich namiętności odwodzą od Chrystusa, a niektórzy już się odwrócili i za szatanem poszli, ściągając na siebie potępienie. Ja myślę, że to jest wielka radość, gdy nawracają się młodzi ludzie. I to chciałbym skierować do młodych ludzi. To jest wielka radość, kiedy nawracają się młodzi ludzie. Ale też potem wielki smutek, kiedy decydują się na małżeństwa z niewierzącą osobą. Oczywiście nawet i wdowy, i wdowcy mogą wstępować w związki małżeńskie, ale Biblia mówi jedynie w Panu. Dla młodych zaś, by nie ciągnąć obcego, nierównego jarzma z niewiernymi. Ja wiem, kiedy powiedzmy zaczynają buzować hormony u ludzi młodych, zaczynają szukać tej swojej połowicy. Kochani młodzi, nie szukajcie jej w świecie. Przeżyjecie ogromną tragedię. Przeżyjecie naprawdę ogromną tragedię. Szukajcie zawsze osoby wierzącej, bo i z taką trudno wytrzymać. Kochani, ja wiem, że klaskanie to taka świecka tradycja i ja jestem osobiście przeciwny klaskaniu, tak? Lepiej powiedzieć amen, niż powiedzmy czcić kogoś, kto coś mówi, czy ktoś deklamuje. Powiedzmy głośno amen, tak? Jeśli się z tym zgadzamy. Innym powodem opuszczenia zboru są tak zwane zgorszenia. Wprawdzie Biblia powiada, by człowiekowi, który wywołuje zgorszenie, lepiej zawiązać u szyi kamień młyński i utopić go w głębokościach morskich. Ale z kolei nikt nie może zapomnieć, iż Kościół jest pełen ludzi niedoskonałych. To jest, jak mówiliśmy wcześniej, szpital dla grzeszników, a nie dla czerstwych i zdrowych. Bardzo podobała mi się sentencja, którą wyczytałem na Facebooku. Piękna sentencja. Kto wychodzi z Kościoła z powodu innych chrześcijan, nigdy nie wszedł do niego naprawdę z powodu Chrystusa. Prawda? Jeśli się zgadzasz, tym powiedz amen. Amen. Kto wychodzi z Kościoła z powodu innych ludzi, bo się zgorszył, tak? Nigdy nie wszedł do niego naprawdę z powodu Chrystusa. Czas szybko goni, a więc kończymy, bracia i siostry. Jeszcze jedno pytanie. Jak uszczędzić się przed zwiedzeniem? Jak uszczędzić się przed zwiedzeniem? Bracia i siostro, blisko jest Pan i dlatego ty powinieneś być blisko naszego Pana. Miej z nim społeczność w każdym dniu, nie tylko w niedzielę. Czytaj Boże Słowo, bo przecież ono jest pokarmem dla naszej duszy. Kiedy modlisz się chleba powszedniego, daj nam dzisiaj, nie myśl tylko o codziennym karmieniu swego ciała, ale karm się chlebem, jakim jest Słowo Boże. Czy czynisz to codziennie? Czy nie czułbyś się zażenowany i zawstydzony, gdyby ktoś ciebie dzisiaj zapytał, bracie, siostro, co dziś czytałeś? Co dzisiaj czytałeś? Może powiesz, no dzisiaj przecież niedziela, więc będę miał podany jak na tacy kawałek Bożego chleba. Okej, a co czytałeś wczoraj? Co czytałeś przedwczoraj? Co w minionym tygodniu? A co z modlitwą? Dlaczego usta twoje są zamykane? Co z obecnością na nabożeństwach? Czy jesteś regularnie na spotkaniach Kościoła? Zadaj sobie pytanie, kiedy na przykład byłeś ostatnio na czwartkowym studium Słowa Bożego? A co z dzieleniem się z innymi z Ewangelią? Co z poświęceniem dla innych? Jak więc widzicie, bracia i siostry, Kazanie dzisiejsze nie jest, czy jest dla nieobecnych ani na tej sali, tak? A może ono również dotyka Ciebie? Może również dotyka Ciebie, mnie? Obyśmy nie dali się zwieść. Diabeł użyje każdego sposobu, by odciągnąć się od Chrystusa, byś przestał chodzić do zboru, byś umarł bez Niego. A to tragiczne. Dlatego, że Słowo Boże powiada, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Chciałbym, abyśmy powstali, bracia i siostry. Ja nie będę dzisiaj robił żadnego nawołania, ale chciałbym naprawdę pomodlić się o tych, którzy gdzieś tam w drodze słabną. O tych, którzy są już daleko gdzieś poza zborem, a kiedyś byli w zborze naszym, cieszyli się zbawieniem. Dzisiaj ich nie ma. Ale chcę modlić się o siebie, modlić się o każdego z nas, aby Pan dał nam wytrwać do końca, byśmy nie byli zwiedzeni przez oszustów, przez fałszywych proroków, przez tych, którzy przepowiadają świetlaną przyszłość, podczas kiedy tej świetlanej przyszłości się nie spodziewamy. Kochani, pochylmy nasze głowy i módlmy się. Panie Boże, dzisiaj stojąc przed Tobą, chcemy na nowo wyznać, Panie, że to Ty jesteś tym, który troszczy się o nasze dusze, który napominasz, który ostrzegasz i który chcesz, abyśmy w tych trudnych czasach, kiedy zdwojoną siłą, siły przeciwne Tobie, diabelskie, działają, Panie, na wybranych, na Twój lud, aby ich odwieść od Ciebie, Panie. Dzisiaj prosimy Cię, Boże, za tymi, których to udało się diabłu zrobić, którzy dzisiaj są poza zborem, tych znasz z imienia, z nazwiska, Panie. Prosimy Cię o tych, którzy byli w naszym zborze, dzisiaj ich nie mam. Boże, prosimy Cię o wszystkich tych, którzy z jakich powodu, Boże, zaniedbują czytania Twojego słowa, nie budują się Twoim słowem, a wolą słuchać opowieści, bajki, Panie, opowiadane przez ludzi, którzy chcą zwieść nas. Panie, daj nam bazować na czystym Twoim słowie, przestrzegać Je, Panie, też uczyć się od Ciebie, Boże, bo Ty jesteś tym Bogiem, który chcesz doprowadzić naszą sprawę do zwycięskiego końca. Panie, dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, ja wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem nie jest w stanie nas odłączyć. Boże, spraw to w moim życiu, spraw to w życiu moich braci i sióstr przez imię Jezusa. Amen.